Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rozpoczynamy informacje z kraju. Sztab Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował nowy spot dotyczący wrześniowego referendum. Kandydatka tej partii na premiera Beata Szydło mówi w nim o swoim apelu do prezydenta w sprawie dopisania dodatkowych trzech pytań o wiek emerytalny, obowiązek szkolny sześciolatków i prywatyzację lasów państwowych. Beata Szydło w spocie odpowiada, dlaczego te pytania są ważne, bo słucham Polaków i chcę dla was dobrze pracować. To obywatele decydują, jakiej chcą Polski. To wasz głos jest najważniejszy, podkreśla Beata Szydło, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Spot jest dostępny w internecie i będzie prezentowany w telewizji. Na konferencji prasowej rzecznik sztabu PiS-u poseł Marcin Mastalerek powiedział, że sprawa rozszerzenia obecnego referendum jest bardzo ważna.
Dlatego, że podpisało się pod tymi wnioskami, pod tymi trzema pytaniami 6 milionów obywateli. Jeżeli państwo polskie, my wszyscy Polacy wydajemy 100 milionów złotych na zorganizowanie referendum, to warto uszanować, nawet trzeba uszanować głos 6 milionów obywateli i znowu słyszymy, że się nie da, że to niemożliwe, a my wiemy, że jest to możliwe. Mamy dwie ekspertyzy konstytucjonalistów i na pewno będziemy zabiegali o to, by te trzy pytania były dodane.
Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że rozważy tę sprawę. Z zaprezentowanych przez PiS ekspertyz prawnych wynika, że są możliwe zmiany, jak i uchylenie postanowienia w sprawie referendum. Wymaga to jednak zgody Senatu. Szef sztabu wyborczego PiS-u, senator Stanisław Karczewski, odpowiedział także na zarzut dotyczący tego, że przed dniem referendum planowane jest tylko jedno posiedzenie Senatu.
Pan marszałek Borusewicz zawsze w każdym momencie może zwołać dodatkowe posiedzenie. Takie dodatkowe posiedzenie musi odbyć się w przeciągu 14 dni od wniesienia wniosku przez prezydenta.
Bez kampanii informacyjnej i dodatkowych pytań wrześniowe referendum będzie klęską demokracji, powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.
To referendum to może być wielka kompromitacja polskiej demokracji, zawiniona przez polityków, a nie przez społeczeństwo. Jeżeli faktycznie nie będą dopisane pytania dotyczące wieku emerytalnego, sześciolatków i lasów państwowych, to faktycznie frekwencja może być, nie powiem marna, ale tragiczna. Przy wieku emerytalnym podpisało się 3,5 miliona obywateli naszego kraju. Jestem przekonany, że ci obywatele wzięliby udział w tym referendum, bo chcieliby się wypowiedzieć na tematy bardzo ważne dla nich. Dlatego z tego miejsca zwracam się z prośbą i z apelem do pana prezydenta Andrzeja Dudy, aby pochylił się nad tym naszym wnioskiem wspólnym i zaproponował dopisanie tych pytań do tego referendum.
Tymczasem z tajnego sondażu TNS Polska na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości, do którego dotarł jeden z dzienników, wynika, że wyborcom Platformy Obywatelskiej zależy na dopisaniu do referendum dodatkowych pytań i chcą głosować wbrew swojej partii. Zgodnie z sondażem, jeśli pytanie dotyczące emerytur zostałoby dopisane, 53% wyborców Platformy deklaruje opowiedzenie się przeciw emerytalnej reformie rządu Donalda Tuska. W przypadku pytania o sześciolatki w szkołach aż 82% wyborców Platformy Obywatelskiej deklaruje wyrażenie sprzeciwu wobec reformy MEN. Rząd wydał rozporządzenie w sprawie ograniczenia dostaw energii. Zgodnie z nim od wtorku do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Dotyczy to fabryk, hut i dużych energochłonnych zakładów przemysłowych. Już w poniedziałek polskie sieci elektroenergetyczne wprowadziły ograniczenia w dostawach i poborze energii w całym kraju. Ograniczenia nie obejmują odbiorców indywidualnych ani placówek takich jak szpitale. Dr Andrzej Sikora, prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych, powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że rząd mógł zapobiec takiej sytuacji dzięki prawidłowej polityce energetycznej.
Upały, brak możliwości chłodzenia bloków energetycznych, ale również trochę przestarzały system, ten polski elektroenergetyczny. On jest ciągle modernizowany, mimo to dużo do życzenia nam daje. No i chyba, muszę to powiedzieć, brak tak naprawdę polityki energetycznej z prawdziwego zdarzenia, takiego wyprzedzania sytuacji o te 5-10 lat, bo przecież to, że no właśnie w 2015-16 roku mogą zdarzyć się wyłączenia, mówiliśmy 4-5 lat temu, jakoś się wtedy nikt nie przejmował.
Tymczasem Kompania Węglowa oraz Jastrzębska Spółka Węglowa we wtorek ograniczały zużycie energii elektrycznej. Kompania Węglowa okresowo wyłączała niektóre urządzenia, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej ograniczeniem zasilania objęto dwie koksownie. Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, zwraca uwagę, że rząd PO-PSL doprowadził do ogromnych zaniedbań w polskiej energetyce.
To dzisiaj dopiero widać, że w tej sprawie, żeby zabezpieczyć, żeby było bezpieczeństwo energetyczne kraju, obecna koalicja nic nie zrobiła. Takie susze to nie mamy pierwszy rok, bo w zeszłym roku przecież było podobnie, prawda? Jeszcze tak gorąco jak jest teraz to nie było, no ale to trzeba było przewidywać wszystko. Czyli sprawa najważniejsza tutaj jest o te wszystkie zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, które w razie kiedy jest susza, no są wykorzystywane do innych celów, a mianowicie do zabezpieczenia schładzania energetyki.
Według polskich sieci elektroenergetycznych obowiązujące od poniedziałku ograniczenia mogą zniknąć już w środę. W Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej trwa audyt pod względem finansowym, kadrowo-administracyjnym oraz merytorycznym. Badana jest m.in. racjonalność wydawania pieniędzy publicznych kancelarii, poinformowała dziś w Polskim Radiu szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska.
Interesuje nas bilans otwarcia finansowy, bo przecież przejmujemy kancelarię z określonym budżetem, przejmujemy w trakcie roku budżetowego i chcemy zobaczyć, no, w jakim stanie zostawili nam kancelarię nasi poprzednicy. Chcemy zobaczyć racjonalność wydawania pieniędzy publicznych w kancelarii. Chcemy to ocenić z naszego punktu widzenia.
To ważna część audytu, zwłaszcza po medialnych doniesieniach o dużych wydatkach Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Portal bezkompromisowo.pl opublikował zestawienie umów kancelarii od 1 stycznia bieżącego roku. Wynika z nich, że duże sumy były przeznaczane na podróże, gadżety, a nawet filiżanki. Tylko na wykonanie projektów graficznych w ramach serii upominków prezydenckich z motywem wiewiórki wydano 28,5 tysiąca złotych. Polska przegrała ze Słowacją walkę o nową fabrykę Jaguara Land Rovera. Brytyjska firma motoryzacyjna potwierdziła dziś podpisanie listu intencyjnego ze słowackim rządem. Inwestycja będzie warta około miliarda funtów. Premier Słowacji Robert Fico powiedział, że jest zachwycony wskazaniem Słowacji jako preferowanego miejsca dla nowej fabryki Jaguara Land Rovera i podkreślił, że jego rząd jest zdecydowany na dalszy rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Nie walczymy o inwestora za wszelką cenę, tak szef Ministerstwa Gospodarki Janusz Piechociński skomentował przegraną Polski ze Słowacją. Według niego Słowacja zaproponowała takie warunki, których spełnienie przez Polskę czyniłoby inwestycję irracjonalną. Nowa fabryka ma produkować do 300 tysięcy samochodów rocznie, począwszy od 2018 roku. To będzie pierwsza fabryka Jaguara Land Rovera w Europie poza Wielką Brytanią. Poseł Marek Matuszewski z Sejmowej Komisji Gospodarki przypomina, że wicepremier Janusz Piechociński zapewniał, że fabryka powstanie w Polsce.
Był to duży zastrzyk dla gospodarki, dla miejsc pracy. No niestety, jak to bywa z rządem Platformy PSL-u, no się nie udało. Nie udało się, Słowacja wyprzedziła. Słowacja w ogóle ma lepsze warunki dla gospodarki. Tam są niższe podatki, niższe składki ZUS-owskie. Wiele firm po prostu, nawet polskich, przenosi się do Słowacji. Ja bym osobiście to bym chciał, żeby były polskie firmy motoryzacyjne, które produkują samochody. Ale niestety póki co się nie możemy doczekać takiej fabryki.
Oprócz Słowacji i Polski o przyciągnięcie inwestycji do swojego kraju starały się również rządy Węgier, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Niemcy czerpią wielkie korzyści na kryzysie w Grecji, poinformował Instytut Badania Gospodarki w Halle. Zrównoważony budżet państwa jest, według naukowców, w dużej mierze skutkiem niskiego oprocentowania niemieckich papierów dłużnych. Z komunikatu Instytutu wynika, że od 2010 roku do dnia dzisiejszego, dzięki redukcji zobowiązań finansowych wynikających ze spłaty odsetek, Niemcy zaoszczędziły blisko 100 miliardów euro, co odpowiada ponad 3% PKB. Ekonomiści zza naszej zachodniej granicy napisali, że niemiecki budżet skorzysta finansowo na kryzysie nawet wtedy, jeśli Grecja nie spłaci ani centa. Dr Marian Szołucha z Forum dla Wolności Rozwoju od dawna informował o takim stanie rzeczy. Ekonomista podkreśla, że Niemcy na kryzysie w Grecji korzystają dzięki dwóm mechanizmom.
Może niestety okazać się tak, że frank straci w najbliższych latach na wartości i ci, którzy zdecydują się dzisiaj na przewalutowanie swoich kredytów frankowych na złotowe, stracą podwójnie. Stracą to, co do tej pory wynikało z aprecjacji franka i stracą to, co być może będzie w przyszłości wynikało z jego deprecjacji.
Udział Niemiec we wszystkich programach pomocowych dla Grecji, łącznie z negocjowanym obecnie pakietem, wynosi według Instytutu blisko 90 miliardów euro. Tymczasem Grecja i jej międzynarodowi wierzyciele porozumieli się w sprawie trzeciego pakietu ratunkowego, poinformowały źródła w Atenach. Komisja Europejska nazwała je porozumieniem na szczeblu technicznym. Premier Grecji Aleksis Tsipras zwrócił się we wtorek do parlamentu o przyjęcie do czwartku warunków nowego programu pomocy dla Aten wartego blisko 85 miliardów euro. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.